Panie profesorze, czy toczy się przeciwko panu jakiekolwiek postępowanie karne w Polsce lub innym kraju za składanie fałszywych zeznań lub składania fałszywego oświadczenia woli?
To już mówiłem, nie toczy się żadne.
Dziękuję. Jakie z dzisiejszej perspektywy wskazałby pan przyczyny rozwoju przestępczości zorganizowanej związanej z wyłudzeniami VAT oraz podatku akcyzowego, a także przyczyny rozwoju przestępczości zorganizowanej związanej z tymi faktami?
Panie pośle, ja jestem tu wezwany w charakterze świadka, więc mogę mówić tylko o faktach. Ja nie mogę gdybać i o tym jako karnista, co mnie się wydaje.
Ale zna pan takie przyczyny, czy nie?
Przyczyny przestępczości? Tak. To po pierwsze trzeba by zapytać kryminologa, bo to tym się zajmują kryminolodzy, a nie karniści. Ale okay. W ciągu, odpowiem panu dość, czy powiem dość ciekawą rzecz, mianowicie od 15 lat na świecie przestępczość maleje. I nie do końca kryminolodzy potrafią wytłumaczyć dlaczego. No, są różne przyczyny, między innymi dlatego, że udoskonalono techniki ścigania przestępstw. Dzisiaj jest tak, że w niektórych wypadkach ujawnia się przestępstwa sprzed 10, 20, nawet 20 paru lat, ponieważ technika poszła do przodu. No, przypadek choćby pana Tomasza Komendy pokazuje, że dzięki technice i postępom w tym zakresie, pomijając inne kwestie związane z zaniedbaniami, ale to prowadzi prokuratura okręgowa w Łodzi śledztwo w tym zakresie i o tym nie mogę mówić, jaki jest przebieg tego śledztwa, ale to jest jeden z powodów. Natomiast oczywiście zmienił się charakter przestępczości. Na przykład mogę przypomnieć, że po 89 roku zlikwidowano w ówczesnych komendach wojewódzkich milicji wydziały do spraw przestępczości gospodarczej, uznając, że już nie będzie pewnego rodzaju przestępczości, ale wykształciły się zupełnie inne formy przestępczości, wcześniej nieznane.
Akurat w przypadku pana Komendy chcę powiedzieć tylko tyle, że przestępców przybyło w tym przypadku, bo ci, którzy mieli znaleźć przestępców, sami się przestępcami zrobili.
Nie mogę, panie pośle, na ten temat się
panie
wypowiadać.
Panie profesorze, czy przed objęciem stanowiska ministra sprawiedliwości przygotował pan osobiście lub zlecał komuś, może otrzymał pan jakąś analizę problemów, z którymi pan miałby się jako minister w początkowej fazie zmierzyć?
Nie, akurat szczegółowej analizy tuż przed, nie miałem niczego takiego.
Czyli nikt panu nie dostarczył takiej analizy po prostu i nie próbował pan zanalizować, co panu tam, rozumiem.
Znaczy ja znam w ogóle, jak już mówiłem na początku, problem przestępczości jako karnista, ale tak, żeby przyszedł do ministerstwa i dostał na przykład przekazaną mi jakąś szczegółową analizę i gdzie, na co należy zwrócić uwagę, to niczego takiego nie było.
Jasne. Czy jako minister sprawiedliwości był pan informowany o przypadkach wyłudzeń podatku i przestępczości zorganizowanej w tym zakresie?
Czy ja nie miałem uprawnień do decydowania o poszczególnych śledztwach i kierunkach prowadzenia tych śledztw. Takiej możliwości prokurator generalny nie miał.
To może jeszcze raz. Czy był pan informowany o takich przypadkach?
A czy mówimy o przestępstwach gospodarczych, czy w ogóle?
O przypadkach wyłudzeń podatków i przestępczości zorganizowanej w tym zakresie.
Znaczy, no, dzisiaj już o różnych byłem informowany sprawach, ale na przykład o grupach przestępczych, o przewidywanych zatrzymaniach grup przestępczych. Oczywiście o tym byłem informowany jako prokurator generalny, o rozwoju poszczególnych spraw. Byłem informowany, ale dzisiaj nie powiem o jakich konkretnie, bo po 10 latach ja już tego nie pamiętam.
Kto. A skoro pan był informowany, to jak pan wykorzystał tą wiedzę?
No, jeżeli miało być zatrzymanie, to po prostu wiedziałem o tym, że będzie, wiedziałem o tym, kogo chcą zatrzymać, wiedziałem o tym, czego sprawa dotyczy. No, taką wiedzą w niektórych przypadkach, bo to nie codziennie ze mną się dzielono.
Jasne, ale jeżeli taka informacja, tu już jak pan wspomniał, dostał pan taką informację, że są wyłudzenia potężnych kwot i jest to wyraz zorganizowanej przestępczości. I pan odpowiadał za prokuraturę, był pan mieczem Rzeczpospolitej. Niech pan powie, co pan zrobił w tym przypadku?
Postępowania się toczyły i prokuratura ścigała. No, nie ma, wystarczy sięgnąć do ustawy o prokuraturze. Nie ma prokurator generalny jakichś szczególnych kompetencji w tym zakresie. No przecież.
Dobra. Panie profesorze, to w takim razie co uważa pan sam, co pan uważa za takie efektywne i pozytywne działanie w tym zakresie pańskiej osoby, jako ministra oczywiście?
Bardzo trudne pytanie, bo przede wszystkim wprowadziliśmy sąd elektroniczny, obrączki elektroniczne, cały szereg problemów się udało rozwiązać. No to wszystko służy zwalczaniu przestępczości. Ale nie mogę powiedzieć akurat, że no nie wiem, w ciągu 3 miesięcy wykryto grupę przestępców nienależnie pobierających VAT albo wyłudzających VAT, zwrot VAT-u, skierowano akt oskarżenia i osądzono. Ja dla porównania powiem tylko tyle, że toczy się takie śledztwo w prokuraturze okręgowej w Gliwicach dotyczące przestępstw VAT-owskich, konkretnie oleju rzepakowego, związane z handlem olejem rzepakowym. I ono się toczy już od 4 lat.
Czyli ministerstwo
nie ma jeszcze aktu oskarżenia w tej sprawie.
Panie profesorze, czyli inaczej mówiąc, w Ministerstwie Sprawiedliwości nie były prowadzone statystyki z zakresu wydajności, że tak powiem brzydko to kolokwialnie określę, w wykrywaniu przestępczości zorganizowanej polegającej na wyłudzeniu VAT?
Nie ma takich statystyk dotyczących wydajności, bo pytanie... O jaką wydajność chodzi? No, jest nie, no, tak.
Na przykład dostaliśmy informację od prokuratora generalnego, że jest 100 tysięcy w tej chwili akt spraw w sprawie wyłudzeń VAT. Tomów akt. Chciałem się zapytać, czy pan ma wiedzę z efektywności działania organów państwa w tym zakresie w czasie, kiedy pan był ministrem sprawiedliwości?
Panie pośle, co roku prokurator generalny składa sprawozdanie ze swojej działalności, tak samo jak rozlicza się policja z tego, bada się wykrywalność, jaki jest stosunek tutaj względem roku poprzedniego, jeżeli chodzi o wykrywalność, wzrost wykrywalności. Te wszystkie dane są, to nie jest
ale
żadna
pamięta
tajemnica.
Pan?
Nie, no nie jak mogę pamiętać po 10 latach.
To nie było ważne.
Przed chwilą, panie pośle, mówiłem. Mam przed sobą raport za 2008 rok policji i tu są podane dane, o ile się zmniejszyła ilość przestępstw, o ile wzrosła wykrywalność. Największa w historii policji wykrywalność właśnie w stosunku do lat poprzednich, 2008 rok, 65,9%.
No tak. W zależności od tego, ile tych przestępstw faktycznie jest ujawnianych. Panie profesorze, czy podejmowane były za czasów pełnienia przez pana funkcji ministra sprawiedliwości działania koordynujące służby organów skarbowych, ścigania i ochrony państwa i innych w zakresie ograniczenia wyłudzeń podatków?
No ja nie miałem takich uprawnień do koordynowania, ale mówiłem właśnie o tym spotkaniu, które temu właśnie służyło.
Czy z tego spotkania coś wynikło? Jest jakaś notatka z tego?
Nie wiem, ja już nie pamiętam dzisiaj po 10 latach. No, to nie było spotkanie przy kawie i ciasteczkach, tylko to było robocze spotkanie. Już też nie pamiętam, trwało parę godzin. Ustalaliśmy, że gdyby gdzieś się pojawiły jakieś luki, wątpliwości, no to będziemy dalej próbować to rozwiązywać, ale
no zastanawiam się, bo teraz
mówię, to
jeżeli ja słyszę, że pan wicepremier Schetyna 3 oficerów deleguje z Cebosiu na to spotkanie i nie zapadło w pamięci ministra sprawiedliwości jako ważne spotkanie kończące się jakimiś uchwałami czy zarządzeniami, to pytam się, po co takie spotkania?
Bo
ciasteczek nie było.
Odpowiem tak. No przecież na takim spotkaniu nikt z nas nie miał żadnych szczególnych uprawnień wobec pozostałych służb. Przecież prokurator generalny nie miał uprawnień, że coś mógł w tym momencie nakazać policji ogólnie. W konkretnej sprawie konkretny prokurator w prowadzonej przez siebie sprawie może zlecić coś policji. Ale nie jest tak, że prokurator generalny nagle może wydawać polecenia funkcjonariuszom CBS.
Ja rozumiem, że powstał problem. Spotkało się kilkanaście osób bardzo ważnych w strukturach państwa polskiego i rozmawiali na temat problemu wyłudzenia VAT i przestępczości zorganizowanej. Jeżeli to był problem, to ja chcę po prostu zapytać się wprost pana ministra, co z takiego spotkania wynikło? Czy potwierdzony został fakt działalności zorganizowanych grup przestępczych i czy wobec tego to gremium podjęło jakieś decyzje kierunkowe w tej sprawie? Czy na przykład powołało jakiś organ, który specjalnie by się tym zainteresował, czy ciężar swojego zainteresowania by w tym kierunku położył? Co się w ogóle stało? Czy też żeście się rozstali i powiedzieli, no wyłudzają, trudno?
Nie, ale właśnie po tośmy się spotkali, żeby powiedzieć, czy są jakieś trudności, gdzie
ewentualnie... No to były czy nie?
Proszę?
Były czy nie?
Wie pan, po naprawdę 10 latach ja już nie pamiętam szczegółowego referowania przez poszczególne osoby, co kto mówił. W każdym razie policjanci plus prokurator wtedy Wełna mówili o mechanizmach działania grup przestępczych. O mechanizmach działania.
Czyli wiedzieli, jak działa, wiedzieli, że jest i pytam, co dalej
zrobili. Okazało się, że ich wiedza jest w tym zakresie, muszę powiedzieć, byłem pod wrażeniem ich wiedzy w tym zakresie, rozeznania grup przestępczych, metod działania grup przestępczych. Bardzo dobra była to wiedza.
Panie profesorze, i co z tego wynikło?
To, że ścigali dalej następne przestępstwa.
No, ścigali dla ścigania, czy ścigali, żeby łapać? No.
Nie, no... No, panie, no teraz, panie, no... panie pośle, no, każdy ma określone swoje zadania. Jest kodeks postępowania karnego, ustawa o policji, ustawa o poszczególnych służbach i okay. Tam jest dokładnie określone, kto co ma robić. I każdy robi to, co do niego należy. Jeżeli gdzieś są jakieś przeszkody, no to wtedy sygnalizuje, prawda, że takie przeszkody
Dobrze.
Są.
To teraz pytanie z zakresu, niech każdy robi wszystko we własnym zakresie. Panie ministrze, to w takim razie jakie dyspozycje pan wewnątrz ministerstwa i jako prokurator generalny podejmował pisemne decyzje na temat spraw w zakresie wyłudzania podatków?
W ministerstwie to ja nie miałem żadnych uprawnień
jako
do tego.
Jako prokurator generalny.
No, jako prokurator generalny organizowaliśmy przecież narady prokuratorów, prokuratorzy byli szkoleni w tym zakresie, ale i gdyby pan mnie zapytał dzisiaj, ile było szkoleń w 2008 roku dla prokuratorów, którzy prokuratorzy w tym uczestniczyli, no to wiadomo, że nie odpowiem na takie pytanie, bo nie mogę pamiętać.
Rozumiem. Panie ministrze, czy były przypadki blokowania lub opóźniania pana decyzji jako ministra sprawiedliwości, interesowania się tą sprawą? Czy ktoś do pana dzwonił na przykład i mówił, panie prokuratorze, panie ministrze, to nie ma tutaj jakiegoś większego problemu, proszę się zająć zupełnie czymś innym, proszę się zająć tam.
Czy nie, były nigdy, takie telefony? Nigdy takiej sytuacji nie było.
A czy były w odwrotną stronę takie przypadki, czy na przykład z Ministerstwa Finansów, czy z Ministerstwa Gospodarki ktoś do pana dzwonił i mówił, jest tragedia, pieniądze nam wychodzą między palcami, bardzo proszę panie ministrze przyspieszyć swoje działania w tym zakresie?
Nie, nikt do mnie nie dzwonił, natomiast oczywiście nie wykluczam, że były kontakty między Ministerstwem Finansów a Prokuraturą Krajową. No to nie jest tak, że to wszystko... idzie przez prokuratora generalnego. Jest prokurator krajowy, któremu podlegają prokuratorzy prokuratury krajowej i niższych szczebli i oczywiście mają swoje zadania. On jest takim operacyjnym przede wszystkim funkcjonariuszem.
Jest pan świetnym prawnikiem i ja nie wierzę w to, że pan czegoś nie pamięta, bo prawnicy mają to do siebie, że pamiętają wszystko. Natomiast chcę jeszcze panu zadać pytanie takie. Czy w ogóle ktoś do pana się zgłaszał w ogóle? Jako nawet prawnika pełniącego obowiązki ministra z problemem związanym z wyłudzeniami VAT czy podatku akcyzowego?
Nie, nie. To znaczy ani nikt się nie zgłaszał, żeby się skarżyć na to, że służby go gnębią, ani się nie zgłaszał w sprawie, że go prokuratura gnębi. No nie było tego typu sytuacji.
Czy definiował pan zadania... I komu pan powierzał zadania w zakresie poprawy uszczelniania systemu poboru? Czy w ogóle taki problem istniał?
Ja już odpowiadałem na to pytanie dzisiaj. Pytali mnie panowie posłowie.
Mi się wierzyć nie chce po prostu, że nic się nie działo w tym zakresie.
Ale działo się, bo przecież to nie jest tak, że nagle prokuratura przestała ścigać przestępstwa, nazwijmy to umownie, VAT-owskie. No nie było takiej sytuacji. Przecież ścigała, tylko ja już mówiłem o tym, że zresztą myślę, że każdy z prawników to potwierdzi, że prokuratura nie ma agentury, którą by rozsyłała po zakładach pracy i tropiła, gdzie są przestępstwa VAT-owskie. Tego typu informacje najczęściej trafiają do policji, w drugiej kolejności trafiają do prokuratury. Dalej służby do tego powołane, służby specjalne prowadzą w tym zakresie rozpoznanie i prokuratura dopiero jest kolejnym szczeblem, do której te informacje dochodzą.
Czy pan uważa, że były luki w przepisach, które mogłyby powodować na przykład rozwijanie się takiej przestępczości w Polsce?
Znaczy nie wykluczam, że można było przepisy doskonalej zbudować, ale dzisiaj też wiele przepisów można doskonale zbudować. No, nie znam takiego kraju, a trochę krajów znam i prawo karne paru krajów, gdzie nie byłoby tego typu problemów. No, wszędzie przecież się udoskonala prawo i często się mówi nie na darmo, że przestępcy są krok przed organami ścigania. No, chodzi o to, żeby nie byli, prawda?
Czy jako minister pan brał udział w konsultacjach nad tworzonymi projektami nowelizacji ustaw o podatku od towarów? Nie brał pan
nie,
w procesie
nie.
legislacyjnym
ja
udziału?
Osobiście nie brałem.
Czyli inaczej mówiąc, nie konsultowano z panem jako prokuratorem?
Ze mną osobiście nie, ale nie wykluczam, że moi współpracownicy, mówimy o prokuraturze, bo nie o Ministerstwie Sprawiedliwości, no, o Ministerstwie Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o sprawy legislacyjne ewentualnie. Ale
czyli pan nie miał możliwości zgłaszania jakichś uwag?
No zawsze miałem możliwość zgłaszania uwag, gdybym oczywiście miał jakieś istotne powody, żeby takie uwagi zgłaszać.
Panie profesorze, a czy był pan świadkiem lub słyszał pan o przypadkach lobbingu w zakresie konkretnych zmian ustawowych w zakresie towaru i usług?
Nie, bo u mnie nikt nie lobował. U mnie ale nie było ani jednej osoby, która by przychodziła w sprawach lobbingu.
Jasne, ale słyszał pan o takich lobbingach?
Znaczy, no, skoro jest ustawa o lobbystach, to musi być i lobbing, prawda? Ale ja
czyli słyszał pan?
Nie słyszałem.
Kto w pana ocenie odpowiada za najbardziej wadliwe przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, które przyczyniły się do niespotykanej skali wyłudzeń tego podatku?
No to nie jest pytanie do mnie, bo jestem świadkiem, to ja nie mogę w tym momencie mówić.
Ale ocenę pan
mam
może...
mówić panie pośle, ja mogę mówić o faktach, prawda, a nie o ocenach.
No dobrze, no to ustalmy fakt. Kto odpowiada?
Nie wiem. Nie wiem, ja nie jestem ekonomistą, ja nie potrafię się wypowiedzieć w szczegółach, prawda, czy takie rozwiązanie, czy odwrócony VAT, czy nieodwrócony VAT jest lepszy, czy tylko na złom, czy nie na złom, bo pod złomem wtedy można też i stal szlachetną, albo nieszlachetną, albo pręty metalowe. No jest tutaj dziesiątki są różnych zagadnień. Zresztą, jak pewnie pan poseł miał okazję przeczytać raport, znaczy ja mówię o licznych raportach, nie wiem, jakimi państwo dysponujecie, z różnych okresów, choćby profesora Modzelewskiego, no to on tam też ma cały szereg wątpliwości co do różnych rozwiązań, także rozwiązań unijnych.
Jasne,
niektóre
tylko...
rozwiązania unijne
panie profesorze,
okazały
pan
się
profesor
dobre.
Modzelewski nie był ministrem i nie był prokuratorem generalnym. Taka
był,
różnica.
Jak nie był ministrem?
Wiceministrem,
no tak.
Natomiast prokuratorem generalnym nie był.
Z znacznie powie, większymi uprawnieniami w tym zakresie niż minister sprawiedliwości i prokurator generalny.
Tak, to też... Tak tylko delikatnie pytam. Panie profesorze, ale ja bym jednak powrócił, pan powiedział, że być może ktoś tam w ministerstwie odpowiadał za opiniowanie procesu legislacyjnego. Czy pan może przypomina sobie, kto odpowiadał w pańskim ministerstwie za proces konsultacji międzyresortowych?
Pan minister Wrona. Pan minister, pan minister Zbigniew Wrona. Lata całe, chyba z 10 lat... Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, adiunkt Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny, zajmował się, odpowiadał za sprawy legislacyjne.
To rozumiem, że to pytanie jest bezzasadne, bo tutaj chciałem powiedzieć o trybie prowadzenia konsultacji projektów, czyli to wszystko do niego szło i on już wszystko...
Nic nie uchwalano w 24 godziny, wszystko szło normalnym trybem co powodowało, że nieraz to trwało miesiącami.
Prowadził pan jakiś monitoring działań pana Wrony?
Nie, no, znaczy, nie wiem, co to znaczy monitoring działań pana Wrony. No nie miałem założonego jakiegoś...
Nie, ja nie o tym.
Czasomierza, prawda?
No, tak, tak.
Oceniano go dobrze, zresztą także i posłowie opozycji go w owym czasie dobrze oceniali jako osobę bardzo kompetentną. No nie wiem, kto z państwa był wtedy posłem, kto nie był, ci, którzy byli, to go pamiętają.
Zastanawiam się po prostu nad takim...
Zresztą był dłużej, on jeszcze został dłużej, aż chyba, nie wiem, do ministra Gowina, może nawet dłużej.
No to ja, faktycznie dłużej.
Ja przypomnę, że pan, po pierwsze, panie pośle, żaden z dotychczasowych ministrów sprawiedliwości od 1989 roku nie przetrwał pełnej kadencji. Pan minister Ziobro jest chyba 29. kolejnym ministrem sprawiedliwości. Żaden nie przetrwał. Przed obecnym panem ministrem Ziobro, czyli jak ja mówię Ziobro 2, najdłużej urzędującym ministrem sprawiedliwości była pani premier Suchocka, 3 lata. A tak, ja 14 miesięcy, chyba wcześniej Kalwas 12, minister Gowin 17, no i tak to było.
Jasne,
no.
Jasne. To ważna informacja, ale wolałbym się na panu Wronie teraz proszę chwilę tak skupić. Jak to jest, panie ministrze, że przechodzą różnego rodzaju projekty przez ministerstwo, po czym dowiadujemy się po latach, że one potem leżą w szufladach u jednego z panów generałów o imieniu Jacek, nie wiem, czy mogę nazwisko wymieniać, natomiast i mówi, że leżą w szufladach i one dalej nie idą, one są wstrzymane, pomimo, że miliardy złotych przeciekają z dnia na dzień po prostu zwyczajnie przez palce. Czy prokuratura, czy pan właśnie Wrona, odpowiedzialny za coś takiego, nie zadał sobie pytania, jak to jest, że ja to podpisywałem, czy opiniowałem 2-3 miesiące temu, a to do tej pory nie weszło w życie?
No... Między opiniowaniem a wejściem w życie to jest naprawdę przepaść, bo przecież jeżeli są konsultacje społeczne, jeżeli jest Komitet Stały Rady Ministrów, to jest cała procedura skomplikowana. To,
ja, oczywiście.
To najprostszy przepis, jeżeli się przestrzega całej tej procedury, a nie jest to projekt poselski, gdzie 25 posłów się podpisuje i szybciutko wszystko idzie, to trwa miesiącami.
Jest taka kartka.
Bez winy konkretnej osoby, jednej osoby.
W legislacji jest tak, że tam jest pierwsza kartka i tam jest uzasadnienie, to jest tak zatytułowane, uzasadnienie zmian legislacyjnych. I teraz tam jest napisane wyraźnie, że mamy proceder wyłudzania, musimy to uszczelnić i tak skrótem mówiąc, w związku z tym zmiany. To idzie do ministerstwa. To jest opiniowane, idzie to dalej, zaopiniowane pozytywnie, bądź uwagi są zgłoszone i ten proces jest przerwany, bądź w szufladzie u jednego z wiceministrów finansów. I pytanie brzmi, czy ktoś nie zadał sobie pytania gdzieś po drodze, dlaczego to jest blokowane, dlaczego to leży w szufladzie, a nie wprowadzone zostało w życie?
Ale rozumiem, że to nie jest pytanie do mnie.
Jakby to panu powiedzieć, no do pana.
No ale... Przypuszczam, że możemy wiele znaleźć tego typu sytuacji, że ktoś gdzieś w jakimś ministerstwie coś przetrzymał. Tylko że ja naprawdę nie jestem informowany, a nigdy nie byłem, że w Ministerstwie Gospodarki przetrzymano to, a w ministerstwie innym przetrzymano coś tam, a w ministerstwie, nie wiem, sportu jeszcze coś innego. No, takich informacji żaden minister nie ma. Obecnie też.
Czyli wracając tam do pytania siódmego, zdaje się, chodziło o koordynację służb w Polsce, które miały między innymi przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego zapewniać bezpieczeństwo Polsce. I to wszystko jest pod nadzorem tych służb. Czy generalny prokurator koordynował te służby?
Nie, generalny prokurator nigdy żadnych służb ani nie koordynował i dzisiaj też nie koordynuje.
Panie profesorze, bardzo panu dziękuję.
Dziękuję również.